Plebiscyt roku 20. Audycja dokumentalna Mirosława Sochackiego. Opowiada profesor Stanisław Achremczyk. Część trzecia.
Był taki moment, że można było tę ziemię w jakiś sposób zająć. No i rozpoczęła się teraz walka o duszę warmiaków polskich i Mazurów.
To, co my zwykliśmy nazywać germanizacją, bo rzeczywiście były to świadome działania niemieckiej szkoły zmierzające w kierunku umacniania niemczyzny, niemieckich urzędów, wojska.
Waldemar Brenda, historyk Muzeum Ziemi Piskiej.
Były jednocześnie na swój sposób procesami wynikającymi z modernizacji, a więc jeżeli wyjeżdżają mieszkańcy biednych Mazur do Niemiec do pracy, to stają się bardziej otwarci na wpływ kultury niemieckiej. Uleganie wpływom kultury niemieckiej wiąże się z pewnego rodzaju awansem społecznym, a więc to są te wszystkie elementy, które sprawiają, że ta świadomość narodowa ludności pogranicza jest bardzo złożona. Choć oczywiście wieki przynależności najpierw do państwa pruskiego, a potem dziesięciolecia przynależności do państwa niemieckiego sprawiają, że czują się z tym państwem niemieckim związani. Czują się przede wszystkim związani z panującą rodziną Hohenzollernów i czują się bardzo mocno związani w ogóle z terminem politycznym Prusy Wschodnie.
Trzeba pamiętać o innej rzeczy.
Wiktor Lejk, syn działacza plebiscytowego.
O tym, że Prusy Wschodnie były prowincją daleką od Rzeszy. Mieszkańcy Prus Wschodnich, czy byli to Niemcy, czy Polacy, czy Litwini w innej części, oni nie identyfikowali się w 100% z Rzeszą Niemiecką. Oni byli jakby oddzielną, daleką wyspą.
Podziwiać tych miejscowych polityków z rodowodem polskim, odważnych do bólu, śmiałych, zaangażowanych, ideowych, wspieranych przez polskie przybysze z Warszawy. A to już różny był element.
Była grupa działaczy, którzy chcieli, żeby po I wojnie światowej Mazury stały się częścią ziem polskich, ponieważ to było pewne pokrewieństwo z Kurpiowszczyzną, z Mazowszem. Przecież w większości Mazurzy to byli ludzie, którzy swoje korzenie wcześniejsze mieli na Mazowszu, także spodziewali się, że po upadku Wielkiego Imperium Niemieckiego w sposób naturalny Mazury jako ten przygraniczny teren z ziemiami polskimi trafi w granice niepodległej Rzeczpospolitej. Znaleźli się też młodzi oczywiście działacze, wtedy młodzi działacze, którzy później okazało się w okresie międzywojennym czy powojennym także byli liderami mazurskimi.
Od czego zacząć? W Warszawie powstaje Mazurski Komitet Plebiscytowy. Kilka miesięcy później, w sierpniu, Warmiński Komitet Plebiscytowy. Dwa komitety na małym obszarze. Warmiński działa w Grudziądzu, potem w Kwidzyniu. Warszawski musi się przenieść tu, na ten teren. Chcą zaistnieć. Tymczasem propaganda niemiecka nabiera rozmachu. Powstaje masa broszur, zbierają się podpisy. Max Wargicki tworzy organizację, Związek Warmiaków i Mazurów. Nie odwołuje się do Niemców, tylko Warmii i Mazur. Albowiem już zapadły decyzje wcześniej, kto będzie uczestniczył w plebiscycie, jaki będzie obszar, że w plebiscycie głosujemy na Polskę i na Ostpreußen. Nie wybieramy między Polską a Niemcami. Między Polską, która dla większości mieszkańców jest nieznana, a małą lokalną ojczyzną, Prusami Wschodnimi. Prawo udziału otrzymują ci, co wyjechali z tych ziem, kończyli 20 rok życia, mają prawo przyjechać i zagłosować. Trzeba tylko odpowiednio zorganizować ludzi, przewieźć, zapłacić, zagitować odpowiednio i dobrze się ułoży.
Często przyjeżdżali jacyś panowie do ojca i powtarzało się to słowo dla mnie wtedy nieznane, plebiscyt.
Wspomnienia Jana Beniga z Archiwum Polskiego Radia Olsztyn.
Zapytałem się ojca, co to znaczy to słowo. Wtedy wyjaśnił, że to jest wyraz pochodzący z łaciny, prawda, który znaczy wola ludu, że lud zamieszkały na Mazurach ma zadecydować o tym, czy chce należeć do Polski, czy do Niemiec. Ojciec wtedy w ten sposób się wyraził, że dobrze by było, gdyby wola ludu o tym zadecydowała, ale na lud nie wolno nakładać jakąś presję, jakiś obowiązek, jakiś terror, prawda. Ta wola musi być niewymuszona.
Strona polska się zgodziła na takie rozwiązanie, myśląc, że ci, co wyjechali, utrzymali świadomość polską narodową. Okazało się, że nie.
Plebiscyt od początku dla polskiej strony nie miał żadnej szans.
Kiedy polska strona się dopiero przygotowywała, machina niemiecka już była rozkręcona, to było państwo niemieckie, wszystko było niemieckie. Urzędnik, nauczyciel, wojskowy. Wojska opuściły niemieckie strefę plebiscytową w styczniu 1920 roku. Opuściły. No świetnie, opuściły. Wycofano i rozpuszczono tych żołnierzy. Oni wrócili tutaj. To był straszny element. Straszny element. Jak powstrzymać tych, którzy wyrzucono z wojska, powiedzmy tak. Oni tutaj byli, oni chodzili, oni byli bezrobotni, oni żądali, oni agitowali za Niemcami. Dopóki przybyła pierwsza komisja aliancka i pierwsi żołnierze alianccy, to jest luty 1920 rok, praktycznie ruch polski był rozbity. Przykład powiem jeden. W styczniu 1920 roku bojówkarze niemieccy rozbili wiec polski w Szczytnie. W sposób brutalny pobili wszystkich, a w szczególny sposób pobili Linka. Linka. Adam Józef Zapadkowie. Pojechali na konferencję wersalską, agitować za Polską, mając wsparcie w Warszawie. Przyjechali za późno, kiedy zapadły decyzje. Tą samą drogę pojechał superintendent Piski, Paul Hensel, z podpisami, 144 tysiące podpisów za Niemcami. Tamtego fetowali jako bohatera, a tych oskarżyli o zdradę stanu i wsadzili do więzienia. Na półtora roku więzienia dostał Linka. Dopiero na interwencję marszałka Foscha i rządu polskiego został z więzienia wypuszczony. Ale w styczniu 1920 roku bestialsko pobity.
Trzeba przyznać, że najbardziej oberwał mój ojciec Emil, który w styczniu, 20 stycznia 1920 roku właśnie w trakcie wieców Kafe Germania w Szczytnie został przez bojówki niemieckie pobity wraz z Bogumiłem Linką. Tyle tylko, że ojciec był młodym, zdrowym człowiekiem w sile wieku, natomiast Bogumił Linka wtedy miał już ponad 60 lat i w wyniku tych obrażeń Bogumił Linka zmarł w końcu marca, 29 marca 20 roku w szpitalu w Olsztynie, zmarł na skutek tego pobicia styczniowego. Na cmentarzu został pochowany ewangelickim tutaj w Olsztynie przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego.
Pogrzeb skromny, a grób zniszczony natychmiast. Także nie wiemy gdzie, w którym miejscu ten grób leży.
Natomiast ojciec po prostu jako młody, silny człowiek wykurował się i wrócił do zdrowia, także jeszcze wiosną 20 roku. Angażował się w działania Mazurskiego Związku Ludowego.
Ale to był sygnał, jak działacze polscy mogą zapłacić. I płacili, bardzo mocno płacili.
Cała rodzina była zaangażowana, ale mój ojciec Emil, widząc, że nie ma żadnych szans na zwycięstwo plebiscytowe Polski, także szukał innego rozwiązania i zaproponował późną wiosną 20 roku autonomię dla Mazurów w ramach Niemiec. Między innymi w tej sprawie rozmawiał z Maxem Wrogickim, który był przywódcą z kolei Mazuren und Ermländer Bundu, czyli organizacji, która działa na rzecz pozostawienia Prus Wschodnich w rękach niemieckich i próbował znaleźć jakąś szansę na to, żeby Mazurzy jednak mieli zarząd czy wpływ na los w ramach ewentualnego przegranego plebiscytu przez stronę polską, co oczywiście, jak wiemy, całe Mazury i cała Warmia pozostała w rękach niemieckich.